Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. Zaczynamy od programu leczenia choroby otyłościowej u dzieci. Ważne, by w ten proces włączyli się także rodzice.
To rodzica musimy przekonać, że to od niego zaczyna się zmiana. Po pierwsze, nawyki, które bardzo szybko nam wchodzą w krew, ale bardzo trudno jest je wykorzenić.
W regionie od września dostępny będzie kompleksowy program leczenia dzieci chorujących na otyłość.
Kiedyś ten zawód wykonywali z reguły tylko mężczyźni. Teraz coraz więcej lekarek wybiera specjalizację z chirurgii.
Niesamowicie pasjonujące zajęcie, które naprawdę może być życiową pasją. Rzeczywiście, jak patrzy się na skład pracowni endoskopowych jeszcze 15-20 lat temu, to właściwie dominowali tam głównie mężczyźni.
Obecnie średnio co piąty chirurg jest kobietą.
W drugiej części magazynu zapytamy o pamięć. Można ją poprawić.
Im więcej będziemy pracować nad pamięcią, im więcej będziemy stosować różnego rodzaju technik pamięciowych, będziemy się ich uczyć, tym nasza pamięć będzie lepiej funkcjonować.
Ekspertka obali kilka mitów dotyczących pamięci.
A na koniec o niesłabnącej fali pomocy z Polski dla Afryki.
Mamy inkubatory, łóżeczka dziecięce, łóżka szpitalne. Zakupiliśmy też koncentrator tlenu, o który prosił nas jeden z misjonarzy.
Na Madagaskar płynie kontener pomocy humanitarnej. Zebranej dzięki działaniom Fundacji Redemptoris Missio.
A już za chwilę o epidemii XXI wieku. Zaczynamy.
O choroba! Jak to się leczy?
Lada moment do lekarzy rodzinnych trafią informacje o nowym programie finansowanym przez samorząd województwa wielkopolskiego. To pierwszy w regionie program leczenia choroby otyłościowej u dzieci. Wystartuje we wrześniu w Wielkopolskim Centrum Pediatrii w Poznaniu.
Wystarczy skierowanie do lekarza pediatry. Całą kwalifikację dziecko przechodzi w szpitalu, gdzie zajmie się nim zespół specjalistów. Wyzwanie niemałe, bo i przeciwnik bardzo poważny.
Otyłość stała się epidemią i epidemią XXI wieku.
Odpowiedzialna za sprawy zdrowia wicemarszałek województwa wielkopolskiego Katarzyna Kretkowska.
Występuje w Europie, w wielu krajach świata, w Europie, a w Polsce jest dominującą, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Nasza młodzież, nasze dzieci tyją najszybciej w Europie. Ta dynamika nadwagi i otyłości występuje w Polsce w tej chwili niestety najdynamiczniej w Europie.
Z danych wynika, że już 22% ośmiolatków w Polsce ma nadwagę lub choruje na otyłość. Dlatego w Wielkopolskim Centrum Pediatrii ogłoszono nabór do pierwszego w Wielkopolsce programu leczenia choroby otyłościowej u dzieci. Obejmie ten program 200 dzieci, które przekroczyły 97 percentyl.
Dziecko jest przyjmowane do oddziału dzieci starszych w trybie piątek-poniedziałek.
Pediatra endokrynolog dr Anna Gertik-Kolasa.
W trakcie tej hospitalizacji są przeprowadzane konsultacje ze wszystkimi specjalistami, tak lekarska, psychologiczna, dietetyczna, jak i rehabilitacyjna. Wykonujemy wstępne badania laboratoryjne. Na koniec pobytu rozmawiamy z dzieckiem, z rodzicem na temat programu, intensywności też tego programu, bo to też jest wyzwanie.
Udział w programie trwa rok i zakłada comiesięczne wizyty u specjalisty różnego, pediatry, endokrynologa, dietetyka, psychologa czy fizjoterapeuty.
Każde dziecko z otyłością jakby może być przyjęte do oddziału i mieć te wszystkie podstawowe badania.
Pediatra, endokrynolog, dr Izabela Krzyśko-Pieczka.
Będzie podpisywany kontrakt, ponieważ chcielibyśmy jakby wykorzystać potencjał programu i to raczej jest dla osób zdecydowanych właśnie uczestniczyć w całym cyklu, czyli właśnie rocznym cyklu tych wszystkich wizyt, bo po prostu sami widzimy z doświadczenia, że jeśli te wizyty są zbyt rzadko albo jakby brakuje tutaj z konsultacji dietetycznych czy psychologicznych, to ta pomoc jest niepełna. I tylko właśnie wierzymy, że ta całość i wzięcie jakby, czyli zobowiązanie się do udziału w całości programu, czyli we wszystkich modułach i właśnie tych 13 wizytach, ma zwiększa jakby tutaj nam szansę na powodzenie.
Wiele oczywiście zależy od współpracy z rodzicami, przyznaje psycholog kliniczna Marta Tulińska.
To rodzica musimy przekonać, że to od niego zaczyna się zmiana. Po pierwsze, nawyki, które bardzo szybko nam wchodzą w krew, ale bardzo trudno jest je wykorzenić i generalnie u nas cały czas pokutuje takie przekonanie, że szczęśliwe dziecko to jest dziecko najedzone, musimy być najedzeni, w ogóle dużo też życia kręci się wokół jedzenia u nas. Jak tak sobie spojrzymy, to generalnie umawiamy się na jedzenie. W domu imieniny, urodziny, impreza. Jedno danie, drugie danie, potem tort. Nie zjesz tortu? No jak? Za babcię, za dziadka, za mamę. I tak naprawdę, jak prześledzimy sobie jak wygląda na przykład odżywianie w danej rodzinie, to widać, że te problemy już były na przykład na etapie karmienia, jak dziecko było małe.
Motywacja na początku jest ważna ze strony rodzica i pacjenta, natomiast my będziemy się starać, żeby tę motywację właśnie przez te regularne wizyty podtrzymywać. Z tym utrzymaniem w ryzach jest trudno, ze względu na to, że pacjent tutaj trafia, tutaj ma ten super fajny taki start i rzeczywiście widzimy ten efekt u wielu pacjentów, zdecydowanej nawet bym powiedziała większości pacjentów przez te pierwsze miesiące po takiej interwencji, natomiast ze względu na to, że brak tej kontynuacji na ten moment. Oczywiście jest kontynuacja, ale w ramach poradni diabetologicznych czy endokrynologicznych, gdzie wizyty są raz na 3, 4, 5 miesięcy, tak? No to się nie utrzymuje.
Bardzo nam zależało na stworzeniu zespołu. To musi być dietetyk dziecięcy. To jest inny pacjent i mamy takie poczucie, że właśnie gdzieś tam jest zaopiekowane psychologicznie, czy gdzieś tam jest ta praca nad motywacją, czy ewentualnie jakimiś innymi diagnozami, jeśli gdzieś tam też czasem jest i współistniejąca depresja i tak dalej, więc to też jakby jest istotne, żeby zdiagnozować. Jak mamy, że trafi akurat na zmotywowanego pacjenta, to potem cudownie się słucha, jak pacjenci mówią, że faktycznie no, w ogóle zmienili tryb życia, że w ogóle już nie muszą się przekonywać, bo czują, że się nie męczą, że chętnie ćwiczą, że w ogóle już ich nie ciągnie, nie wiem, do słodkich napojów, gdzie tam jeszcze parę miesięcy temu nie wyobrażali sobie bez tego życia, no i widzą gdzieś tam te efekty właśnie czasem w masie ciała, a czasem właśnie niekoniecznie w masie, a w obwodach właśnie, w rzeczach, które zaczęły nagle pasować. Po prostu to widać, jak w ogóle aż promieniują, jak wchodzą na tą wizytę tacy pękający z dumą, więc to nas gdzieś tam cieszy. Ale właśnie mamy poczucie, że jakby ta wizyta jest rzadsza, to oni mówią, że przez pierwsze 2 tygodnie po wizycie było super, a potem już było coraz gorzej. Stąd ten miesiąc, ten początek jest zawsze trudny, stąd wymaga takiego intensywniejszego nadzoru.
Dodajmy, program realizowany w Wielkopolskim Centrum Pediatrii wystartuje we wrześniu. Drugą odnogą programu profilaktycznego, które zapoczątkował Urząd Marszałkowski, to badania w wielkopolskich szkołach i przedszkolach.
Chcemy, ażeby od nowego roku szkolnego, który już jest niedaleko, we współpracy z sanepidem i we współpracy z wszystkimi szkołami i przedszkolami przeprowadzić badania dzieci i młodzieży pod kątem występowania ewentualnej nadwagi czy otyłości, tak żeby mieć wiedzę na temat problemu w Wielkopolsce, no i przede wszystkim zwracać uwagę tym, którzy dziećmi się zajmują, czyli rodzicami, dziadkami, stołówkami szkolnymi i wszystkimi, którzy mogą mieć wpływ na to, ażeby zdrowe nawyki kształcić, które będą przeciwdziałać nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży.
Samorząd Wielkopolski przeznaczył na program 3 miliony złotych, dodatkowe 500 000 na zakup sprzętu pomocnego w diagnozie dzieci chorujących na otyłość.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Rośnie liczba lekarek, które wybierają specjalizację z chirurgii. W Polsce ponad 57% wszystkich lekarzy to panie. Średnio co piąty chirurg jest kobietą.
Liczba lekarek pracujących w dyscyplinach zabiegowych uważanych przez wiele lat za specjalizacje tradycyjnie męskie ciągle wzrasta, choć same kobiety przyznają, że mają trudniej, między innymi przez stereotypy.
Na zdrowie.
Rosnące zainteresowanie chirurgią widać wśród młodych lekarek.
Zadziwiająco teraz, jak się patrzy na młodych rezydentów, to dominują kobiety.
Rośnie wśród lekarek także zainteresowanie chirurgią dziecięcą.
Chirurgia dziecięca jest specjalnością w dużym stopniu sfeminizowaną, co ja generalnie popieram. Janusz Bohosiewicz, jestem profesorem chirurgii dziecięcej, dlatego że jeżeli pani, kobieta chce być zabiegowcem, to chirurgia dziecięca jest dla niej bardzo dobra, bo ona nie jest tak fizycznie ciężka. Nie ma tego popularnego wiszenia na hakach, tak jak na chirurgii ogólnej, czy tych wielogodzinnych. Oczywiście bywają, ale generalnie te operacje u dzieci wymagają mniej fizycznego wysiłku. A z drugiej strony chirurgia dziecięca wymaga bardzo wiele empatii. My się różnimy od innych tym, że my bardzo opiekujemy się tymi dziećmi przed operacją, po operacji. I do tego pani się nadają bardzo dobrze.
Jest to ciężka specjalizacja.
Chirurg dr Patrycja Sosnowska-Sienkiewicz.
Wymagająca, ale dająca mnóstwo satysfakcji, więc mogę państwu polecić ją serdecznie.
Średnia wieku chirurgów dziecięcy?
Oj, wysoka.
Wysoka, wyższa niż w przypadku dorosłych?
Mniej więcej na podobnym poziomie. Specjalizacja jak jako zabiegówka trwa 6 lat i tak jest w każdej zabiegówce. Myślę, że problemem tutaj jest olbrzymia odpowiedzialność, stres i przede wszystkim też specyfika pracy z dziećmi. Tutaj mamy nie dość konieczność odpowiedniego podejścia do małych pacjentów, to jeszcze też odpowiedniego podejścia do rodziców, rozmowy z nimi, współpracy. I jest to naprawdę momentami bardzo, bardzo trudne, wymagające wiele delikatności i jednocześnie wyrozumiałości.
Jest to znakomita specjalność, wszystkim ją polecam. Warto być chirurgiem dziecięcym. Jakbym drugi raz wybierał, to bym też był chirurgiem dziecięcym.
Na większy odsetek kobiet w chirurgii wpływa także rozwój medycyny. Magnesem stały się m.in. roboty, które pojawiły się na salach operacyjnych, ale też wykonywane coraz częściej zabiegi endo i laparoskopowe.
Anna Kwiatkowska, jestem specjalistką chirurgii ogólnej.
Joanna Kopturzak, lekarz, gastroenterolog, endoskopista zabiegowy.
Pracujemy w szpitalu na Szwajcarskiej.
Aczkolwiek niektóre zabiegi endoskopowe, na przykład też ja wykonuję w tym szpitalu. Zarówno laparoskopowych, bardzo zaawansowanych, które wykonuje pani dr Kwiatkowska, jak i tych endoskopowych, które wykonujemy zarówno w szpitalu Raszeje, jak i w szpitalu miejskim przy ulicy Szwajcarskiej.
Cały czas rośnie liczba tego typu zabiegów.
Jest to zabieg minimalnie inwazyjny. Pacjent po takim zabiegu może wstać po kilku godzinach. Właściwie po niektórych zabiegach mógłby iść do domu, po niektórych potrzebuje jedynie doby obserwacji i rzeczywiście może wyjść do domu.
Po zabiegach laparoskopowych, czyli minimalnie inwazyjnych, pacjenci też wstają po 2-3 godzinach. Zaczynają chodzić, pić, są wypisywani na drugi dzień albo na drugą dobę po zabiegu, tak więc no jest to zdecydowanie, chyba już nikogo nie trzeba przekonywać, że taka technika operacyjna jest korzystniejsza
w stosunku dla pacjentów, do klasycznej, tak, oczywiście chirurgii.
Tak. Najwięcej schorzeń chirurgicznych to w tej chwili?
Głównie nowotwory, ale też takie drobniejsze, że tak nazwę, dolegliwości, które są najczęściej występują, czyli kamice pęcherzyka żółciowego, pacjenci z przepuklinami czy z chorobami tarczycy, a tak że w oddziale chirurgii minimalnie inwazyjnej w Szpitalu Miejskim na Szwajcarskiej operujemy bardzo dużą grupę pacjentów z otyłością olbrzymią, co jest no, teraz zdecydowanie bardzo dużym problemem. Także laparoskopowe zabiegi bariatryczne w dużej ilości są też tam wykonywane.
A jeśli chodzi o nowotwory, to jelito grube?
Jelito grube, żołądek, zdarzają się nowotwory też endokrynologiczne, takie jak tarczycy czy nadnercza. Tak to było wcześniej opisywane, że kobiety nie mają siły, natomiast no, jeżeli pani stoi 4 godziny i mężczyzna stoi 4 godziny, to jest moim zdaniem podobnie zmęczony. Natomiast rzeczywiście do laparoskopii tutaj płeć w ogóle nie ma znaczenia.
Czyli także skąd ten wybór chirurgii wśród kobiet?
Bo to jest niesamowicie pasjonujące zajęcie, które naprawdę może być życiową pasją. Rzeczywiście, jak patrzy się na skład pracowni endoskopowych jeszcze 15-20 lat temu, to właściwie dominowali tam głównie mężczyźni, co chyba wynika z ogólnej tendencji do tego, co kobiety mogą robić w życiu i tego, czego naprawdę chcemy i że jesteśmy w stanie do tego po prostu dążyć i dlatego to robimy.
Szpitale cały czas szukają lekarzy tej specjalizacji. W ciągu ostatnich 10 lat liczba chirurgów w Polsce zmniejszyła się o 15%. Średnia ich wieku wynosi około 58 lat, a 15% wykonujących tę specjalizację jest już w wieku emerytalnym.
Teraz słyszę huk, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron, ja nie chcę z tobą mieć wojen. spodniów niesie nas wiatr uderzeniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę i mówił mi uważaj, to był wypadek, mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła, jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd, ktoś gasi i zapala, bym zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk, kołysał się z tobą, a skasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd, chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd, nie pozwól zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień, ogień. Z różnych biegną stron, ja nie chcę z tobą mieć wojen, wojen.
Magazyn na zdrowie.
Jak to jest z naszą pamięcią? Czy jest gorsza, bo się starzejemy? Czy może warto ją ćwiczyć? To jedno z zagadnień, którymi zajmuje się nasz gość.
A jest nim dr Aleksandra Zaustowicz z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, pracująca z chorymi na różne zaburzenia neurodegeneracyjne, podopiecznymi Poznańskiej Fundacji Orchidea Neuro.
Magazyn na zdrowie.
Często mówimy o tym, że seniorzy mają gorszą pamięć i ogólnie im jesteśmy starsi, tym nasza pamięć jest gorsza. Jest to mit. Oczywiście nie mówimy tutaj o osobach, które są z deficytami neurologicznymi, nie mówimy tutaj o osobach, które są z zaburzeniami, z chorobami Alzheimera. Jest to prawdą, że im jesteśmy starsi, tym jesteśmy bardziej narażeni na tego typu zaburzenia. Natomiast osoby zdrowe, dobrze funkcjonujące, mają taką samą pamięć jak osoby młodsze. Tak naprawdę często dzieci, osoby młodsze, jeszcze są w trakcie uczenia się i muszą wiele tych informacji przyswoić. Natomiast osoby starsze często nie robią tego. Ponadto to właśnie jest też taka wymówka, że ja nie pamiętam. Natomiast prawda jest też taka, że nasz mózg, no oczywiście w jakiś sposób jest ograniczony. Ja bym powiedziała bardzo tak kolokwialnie, mamy taki nasz dysk i ten dysk po prostu jak jesteśmy starsi, on coraz bardziej się zapełnia. Ponadto każda z tych informacji znajduje się w jakiejś innej szufladzie. Więc trudniej nam czasami jest odnaleźć. Po prostu mamy bardzo dużo informacji i prościej będzie dziecku wyrecytować wierszyk 6-letniemu, które uczyło się tylko 3 wierszy, a trochę trudniej będzie to zrobić osobie 60-letniej. No pamięć, jest to proces, w zasadzie nie jest to jeden element, nie jest to jeden obszar mózgu, w który odpowiada za zapamiętywanie informacji. Dlatego też ten proces musi być powtarzalny. Im my częściej powtarzamy, nie tylko czynności, ale na przykład pewnego rodzaju sekwencje, tym dłużej je zapamiętujemy.
Nawiązując do dzieci, do tego, że one ćwiczą mózg, to oznacza, że jeżeli cały czas będziemy ćwiczyli mózg, niezależnie od wieku, to on będzie nam lepiej działać i ta pamięć na przykład będzie mniej szwankować?
Tak. Prawda jest taka, że pamięć można wyćwiczyć, bo też jest takim mitem, funkcjonuje ogólnie w społeczeństwie, że pamięci nie można wyćwiczyć. Pamięć można wyćwiczyć, ale jest to proces trudny i jest to proces długotrwały i oczywiście są osoby, które mają takie predyspozycje pamięciowe, ale nie powiedziałabym, że tylko w całej pamięci, ponieważ pamięć to też nie jest tylko zapamiętywanie tekstów, ale to jest też na przykład pamięć echiczna, która tutaj będzie dotyczyła też dźwięków, będzie to pamięć, która będzie dotyczyła kinestetyki, czyli będzie dotyczyła ruchu. Jest pamięć też, która będzie dotyczyła właśnie tekstów, czy też cyfr. Także tak naprawdę nasza pamięć to nie jest jeden obszar. Dlatego też są osoby, osoby bardziej predysponowane na przykład do tego, żeby zapamiętywać cyfry, liczby, a są też osoby bardziej predysponowane do zapamiętywania tekstów, no na przykład dlatego zostają aktorami i świetnie się w tym czują. Im więcej będziemy pracować nad pamięcią, im więcej będziemy stosować różnego rodzaju technik pamięciowych, będziemy się ich uczyć, tym nasza pamięć będzie lepiej funkcjonować. Także jest to do wypracowania, ale oczywiście nie tak, że każda osoba będzie miała idealnie taką samą pamięć, jak druga. Kolejny mit, że pamięć jest obiektywna. I to jest absolutna nieprawda.
Tak, bo często wspominamy jedno wydarzenie, które obserwowaliśmy z drugą osobą, zupełnie inaczej.
Trzeba pamiętać o tej subiektywizmie, że każda rzecz jest zapamiętana tylko i wyłącznie przez nas subiektywnie. Tak samo właśnie jest też kwestia, jeśli chodzi o hipnozę.
W jaki sposób bodźcować swoją pamięć i ćwiczyć, żeby jak najdłużej była ona sprawna?
Należałoby trochę indywidualnie podejść do tego, z uwagi na to, że musielibyśmy też spojrzeć na siebie, w którym momencie my zapamiętujemy najlepiej. Bo oczywiście jest szereg różnego rodzaju technik, które możemy wykorzystywać, możemy się ich nauczyć. Jak najbardziej zachęcam, żeby przyjść, żeby spróbować nawet czy do fundacji, czy do innych miejsc, w których możemy takich technik spróbować je wykorzystywać w życiu. Ale musimy spojrzeć na siebie, w którym momencie my najlepiej zapamiętujemy. Czy to poprzez czytanie głośne tekstu, czy poprzez na przykład ciągi liczbowe, czy poprzez zakodowanie sobie czegoś w jakimś wierszyku, czy na przykład poprzez wykorzystywanie piosenki, czy też jakiekolwiek inne elementy na przykład związane z ruchem, bo są osoby, które wtedy, kiedy dołączają kinestetykę, czyli na przykład właśnie jakieś elementy ruchowe, wtedy zapamiętują tekst albo układ cyfr, ponieważ wyliczają sobie na przykład na palcach i w tym momencie prościej im zapamiętać kod do domofonu. Ja zachęcam zawsze do tego, żeby to robić. Sama też staram się zapamiętywać, czy też jakieś ciągi liczb, czy różnego rodzaju rzeczy, które mam do wykonania, ponieważ my często też robimy taką jedną rzecz, jak robimy zdjęcia. I to jest też rzecz, tak która jest. Wcale nie jest dobra, ponieważ wydaje nam się, że jeżeli my zrobimy zdjęcie jakiejś rzeczy, to my to zapamiętamy. To znaczy zapamiętamy nawet to, że robiliśmy zdjęcie. Natomiast to jest też kolejny mit. My musimy sobie zapisać, zakodować, mieć jakiś punkt zaczepienia, jakiś haczyk, które nam przypomni o tym, że coś mamy do wykonania czy do zrobienia. A jak to będzie po prostu zdjęcie, no to ono znika i co z tego, że ono gdzieś tam jest.
Do rozmowy o tym, jak ćwiczyć pamięć, wrócimy jeszcze w kolejnych naszych magazynach.
Na zdrowie!
Na Madagaskar płynie kontener pomocy humanitarnej, sprzęt medyczny, ale też opatrunki trafią do ośrodków prowadzonych przez polskich misjonarzy.
Pomoc dzięki wsparciu darczyńców przygotowała poznańska fundacja Redemptoris Missio. Byłam podczas pakowania kontenera i rozmawiałam z wolontariuszami oraz szefową fundacji Justyną Janiec-Palczewską.
Pierwsze zaangażowanie się w taką pomoc tutaj właśnie?
Tak, pierwszy raz jesteśmy tutaj i pakujemy kontener na Madagaskar.
Co skłoniło, żeby się zaangażować? Są wakacje, trochę inaczej chyba młodzi ludzie spędzają czas.
Mieliśmy czas, jesteśmy ludźmi, którzy lubimy bardzo pomagać ludziom w potrzebie, jak i też to jest charakter naszej jednostki.
Czyli to taki wolontariat letni, można powiedzieć, tak?
Zgadza się, taki wakacyjny.
A panu co to daje?
Satysfakcję z pomocy. Jak tylko możemy, jak tylko jest taka okazja, to zawsze pomagamy.
Który to już transport na Madagaskar?
Na Madagaskar to jest trzeci transport, trzeci kontener, który tam wysyłamy. Mamy już przetarte szlaki. Tam jest polski biskup Robaszkiewicz. On podejmuje z portu te kontenery wysyłane przez fundację. To wszystko dzięki jego znajomościom udaje się bezkosztowo, dzięki temu, że mamy przetarty szlak, możemy tą pomoc wysyłać.
Ile tego wszystkiego?
W tonach to jest kilkanaście ton. Sprzęt jest bardzo ciężki, natomiast na przykład opatrunki, które wysyłamy, są bardzo lekkie. Wszystko musimy zapakować tak, żeby nie zostawić ani jednego centymetra powietrza, żeby to wszystko mogło dotrzeć, żeby wykorzystać każdy najdrobniejszy centymetr sześcienny kontenera.
Oprócz opatrunków?
Oprócz opatrunków mydło, szczoteczki do zębów, pasty do zębów zbierane przez uczniów poznańskich szkół, ale również świetny sprzęt medyczny, który nam podarowały szpitale. Mamy aparaty USG, mamy wózki inwalidzkie, kule, mamy inkubatory, łóżeczka dziecięce, łóżka szpitalne. Zakupiliśmy też koncentrator tlenu, o który prosił nas jeden z misjonarzy, a z kolei inny poprosił nas o gitarę. gitarę i ją też mamy.
Tam to trafi do jednego ośrodka, czy tamtych ośrodków na wyspie jest więcej?
Ośrodków jest bardzo wiele, bardzo wielu misjonarzy tam pracuje. W tej chwili nie znam ich dokładnej liczby, bo one jeszcze dzielą się między sobą tymi rzeczami, które są wysyłane, ale każda najdrobniejsza z tych rzeczy, każdy najdrobniejszy sprzęt bardzo się sprzyda. Wysyłamy też 36 tysięcy par okularów, które dostaliśmy od jednej z firm. Już jesienią pojadą tam dwie ekipy okulistyczne, które będą też te okulary między innymi dobierać.
A jeśli chodzi o te ośrodki, to są te prowadzone przez misjonarzy, czy bardzo różne, do których ten sprzęt trafi?
Zawsze działamy w oparciu o polskich misjonarzy. Wtedy mamy gwarancję, że ta pomoc zostanie rozdysponowana pomiędzy najbiedniejszych, więc tutaj również takimi osobami docelowymi są polscy misjonarze, którzy najlepiej znają miejscowe potrzeby, ponieważ oni są z tymi ludźmi od lat.
Jeśli chodzi o opiekę medyczną na miejscu, jak to wygląda?
Dramatycznie niski poziom opieki medycznej. Jedyne, na czym mogą się opierać tamtejsi mieszkańcy, to są właśnie ośrodki prowadzone przez misjonarzy. Tam wiedzą, że z pewnością nikt nie odmówi im pomocy. Tam ta medycyna jest na nieco wyższym poziomie niż w miejscowych szpitalach. Opieka medyczna, mówi się, że jest bezpłatna na Madagaskarze, ta państwowa opieka medyczna, jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Oczywiście, że trzeba za wszystko płacić. Średnia pensja na Madagaskarze mówi się o 50 euro, ale tak naprawdę większość rodzin na Madagaskarze musi żyć za około 1 euro dziennie. Tych ludzi nie stać na wizytę u lekarza, a leki kosztują tyle samo, co w Polsce.
Rozumiem, że nie byłoby tej akcji bez pomocy wolontariuszy. Oni faktycznie tak tłumnie odpowiedzieli na ten państwa apel?
Tak, tak, fantastycznie odpowiedzieli. Myśmy dosłownie kilka dni temu apelowali w mediach o pomoc wolontariuszy i ku naszemu zaskoczeniu po prostu tłumy wolontariuszy zaczęły odwiedzać fundację.
Jestem świadomy, że jest bardzo wiele ludzi, którzy chcieliby pomagać, a patrząc na to, co media podają, jaka jest wielka potrzeba, gdy tyle milionów ludzi cierpi niedostatek, chcieliby pomóc właśnie przez Fundację Redemptory z Misją.
I dają, co mogą, rozumiem, tak?
Tak, dają po prostu z serca. Dają po prostu z serca, bo wiedzą, że to przynosi im radość. W środowisku wiejskim, w którym pracuję, obecnie są wakacje, ale w parafii, w której pracuję, są 4 małe wiejskie szkoły. Po 100 i mniej uczniów nawet. I nawet oni się włączają w takie akcje jak Podaj mydło czy Kup pan szczotkę. I szkoły angażowały się i pomagały i nadal pomagają.
O tym, jak takie akcje są bardzo ważne i potrzebne tam w Afryce, można przekonać się, wchodząc na stronę Fundacji Redemptoris Missio i zobaczyć zdjęcia wdzięcznych ludzi. To wszystko w naszym magazynie Teraz. Można go odsłuchać na stronie internetowej www.radiopoznan.fm w zakładce Audycje. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.